Się trafić lepsi duchowi przewodnicy tutaj. Myślę, że
jestem zaoczona.
To jest taka łaska dla nas spotkać się z takimi duchowymi przewodnikami, a z drugiej strony z panem Stanisławem, który łączy wiedzę historyczną z Biblią i po prostu daje nam taki całokształt wiedzy do refleksji, do zastanowienia się.
Do kościoła Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny.
Proszę Państwa, jeżeli to jest możliwe, to wejdźcie tutaj wszyscy. Korzystajmy z tego, że można tutaj wejść jeszcze co chwilę. Mamy tutaj konkurencję. Tam jest kamera. A tutaj jest radio Niepokalanów.
Witam serdecznie.
Zobaczcie, jesteśmy w opactwie. Opactwo ojców benedyktynów. Opactwo benedyktynów w miejscu, gdzie, jak się mówi często, zasnęła Najświętsza Maria Panna. Ale pamiętamy, używamy często słów, że ktoś zasnął w Panu. Czyli zmarła Najświętsza Maria Panna. Przecież nie, na pewno Maryi nie byłaby odebrana ta część ludzkiego życia, jaką jest śmierć cielesna. I Maryja, mamy proszę Państwa czasem wątpliwości, czy to było tu, czy na terenie Efezu. W historii Kościoła są dwie równoległe tradycje. Efez albo Jerozolima. I historycy Kościoła, jedni się udali ją posiekać naukowo za Efez, a drudzy za Jerozolimę. W każdym razie wiemy o tym, że najstarszy zachowany tekst o śmierci Najświętszej Marii Panny, tak zwany Transitus Mariae, mówi nam o tym, że w taki piękny, plastyczny sposób, że była Maryja umiera, są przy śmierci wszyscy apostołowie, na drugi dzień jest pogrzeb Najświętszej Marii Panny i spóźnił się jeden z apostołów. Spóźnił się Tomasz i wszyscy na niego, jak wyszli z pogrzebu, mówią, no co, spóźniłeś się, nie widzieć, mogłeś przyjść wcześniej, prawda, te wyrzuty. A Tomasz mówi, może się spóźniłem, ale zobaczcie, widziałem, że Maryję aniołowie niosą do nieba i ona zdjęła przepaskę z głowy i mi ją rzuciła. Czy w tej przepasce pochowaliście Maryję? I oni przerażeni mówią, no podobna, otwierają sarkofag, gdzie złożyli ciało przed chwilą. A tam nie ma ciała, tylko kwitnące kwiaty. I to jest piękny tekst. I oczywiście jest to pewna tradycja, ale to podchodzi w to, że mamy dogmat o tym, że Maryja z ciałem została wzięta po śmierci do nieba. To tak, żeby sobie to z tego zdać sprawę. Ale tu miejsce zaśnięcia. W 1908 roku konsekrowano ten kościół. Zbudowali go katolicy z Keln, stowarzyszenie z Kolonii. Katolików i zwróćcie Państwo uwagę, ten kościół wygląda troszeczkę jak kościół w Akwizgranie, w Aachen. Prostokątne prezbiterium, okrągła nawa. Jak zobaczycie na prezbiterium, to zobaczcie Państwo, u dołu macie postacie starotestamentowe na mozaikach, które zapowiadały przyjście Maryi. A powyżej mamy nietypową mozaikę. Jezus Pantokrator, czyli Wszechrządzący, to jest tak, trzy palce i dwa palce, ponieważ ma w sobie naturę boską i ludzką, a równocześnie jest elementem Trójcy Świętej, rządzi całym światem, opiera się na księdze i zawsze, proszę Państwa, tych wizerunków jest w świecie mnóstwo, ale zawsze jest to Jezus na tronie. A tu jedyny znany mi taki wizerunek, gdzie Jezus jest na kolanach Matki Bożej. Czyli Maryja jakby zastępuje tron Jezusa Chrystusa. Po bokach sześć kaplic. Te kaplice, które tu widzicie, to miejsca szczególnie czczone przez pielgrzymów z Niemiec. Tu jedynie inna troszeczkę kaplica. Kaplica świętego Benedykta z Nursi. Czy był ktoś z Was kiedyś przy grobie świętego Benedykta z Nursi? Nikt z Was nie był na Monte Cassino?
A byliśmy na Monte Cassino.
No tam jest grób świętego Benedykta z Nursji. Jak wam nie powiedział, na pewno wam pokazywali w kościele, gdzie leży. Gdzie jest grób, tylko nie pamiętacie, bo się nam wyłącza pamięć w pewnych momentach. Proszę państwa, to tak, żeby tak ożywić troszeczkę. I zobaczcie na dole, jaka piękna podłoga mozaikowa. Co jest tam w środku? Trzy połączone pierścienie. I napis po grecku. Agios, Agios, Agios. Święty, święty, święty. Czyli symbol czego? Trójcy Świętej. Trójca Święta, czyli Bóg w Trójcy Świętej najpierw objawił się komu? Narodowi wybranemu. I dlatego pierwszy krąg objawienia to mamy tutaj imiona proroków starotestamentowych. Widzicie? Abakus, Jeremiasz, Sofoniasz. Widać? Potem Bóg po pewnym czasie objawia, kiedy już przygotował do tego naród wybrany, objawia się całemu światu. I tutaj mamy imiona kolejne. Szymon, Tadeusz, czyli jakie imiona? Apostołów. I symbole na czterech stronach, znaki czterech ewangelistów. Ale Bóg objawił czterech ewangelistów. Lew, prawda, anioł. Ale dalej, proszę państwa, Bóg objawił się ludziom, ale Bóg jest Panem Wszechświata i Panem Czasu. Dlatego tu mamy znaki Zodiaku. Ponieważ jest Panem Wszechświata. Tu, proszę państwa, jest piękny kościół, ale jeszcze bardzo symboliczna i piękna jest krypta. Zapraszam was teraz do krypty. Zbudowano tutaj tą kryptę. Jeden z zakonników benedyktyńskich wyrzeźbił rzeźbę Matki Bożej na katafalku, czyli na marach, jak kiedyś mówiono. Jest to rzeźba z różnych materiałów. Kamienna, drewniana i z kości słoniowej twarz i dłonie. W ten sposób Maryja tutaj jakby zmarła i czeka na pogrzeb. I oczywiście, proszę państwa, musimy pamiętać, że tradycja Kościoła mówi, że gdzieś tu na Syjonie mieszkali krewni świętego Jana, a ponieważ Maryja mieszkała u niego w Efezie, a więc jest teoria, że przyjechała z Janem tutaj i tu zmarła. Dlaczego mówię to bardziej niż w Efezie? W Efezie wiemy, że mieszkała, ale jest właśnie Transitus Marie, ten tekst mówi, że byli przy niej wszyscy apostołowie. Ani jednego nie mamy śladu, że byliby kiedyś w Efezie. A w Jerozolimie wiemy, że się spotykali. A więc jest to pod tym względem bardziej prawdopodobne. U góry, jak zobaczycie, jest taka czasza pod spodem, gdzie ma Jezus rozsunięte ręce w pozycji tak zwanej oranta. Czyli tak, jak mówi kapłan Ojcze Nasz na przykład. Ale również to są rozłożenie rąk, które mówi na przykład syn do matki. Mamo, chodź do mnie, chodź w moje ramiona. Czy nie mamy tego samo rozłożonych dłoni wówczas? I pod spodem sześć kobiet w takich medalionach starotestamentowych. Kobiet, które odcisnęły piętno na historii zbawienia. Takie jak na przykład Ewa, takie jak na przykład Rachela, czy Judyta, która ścięła głowę Holofernesowi, czy Estera, która odmieniła wszystko, gdzie do tej pory świętują los Żydów, co do tej pory Żydzi świętują jako święto Purim. A więc to są te kobiety starotestamentowe. No i wokół różne ołtarze, ponieważ wśród benedyktynów tutejszych jest dwóch Polaków. Z jednym przed chwilą rozmawiałem tam przy porządkowaniu, a w związku z tym nie dziwmy się, że tutaj jest ołtarz Matki Bożej z Jasnej Góry. Tu również jest autoportret Matki Bożej z Guadeloupe. Tu również jest Matka Boża Nieustającej Pomocy z Rzymu. No proszę państwa, wszystko to, co najważniejsze. Nie jesteście aż tak zmęczeni?
Nie.
To odmówmy pod twoją obronę do Matki Bożej, żeby się nami zajęła w tych trudnych dniach pielgrzymowania.
Pod twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Synowi Synowi nas oddawaj.
Cztery takie pudełka, $10. To jeszcze taki orzeszek, cztery takie pudełeczka, $10.
Syrop z bakterii, czy my to kupimy tak normalnie, jakiegoś marketu, jak wejdziemy?
Wiery to bez problemu kupić.
Aha, dobra.
Mam takie pytanie, co to jest za drzewo?
Które?
To pod którym stoimy, nie wiem.
Jakie?
Nie. Twierdzą, że tam
marszek. A nie jest to takie cytrynowe? A to
tak pachnie jak cytryna?
Nie.
Tak, chyba tak.
Proszę dotknąć i rozetrzeć. Jaki to zapach?
O, no właśnie.
No właśnie, i pamiętajcie, jak wam kiedyś ktoś znajomy powie, idźcie, gdzie pieprz rośnie, to wiedzcie, że do Ziemi Świętej.
Rzeczywiście pieprz.
No to idziemy, proszę Państwa, w głąb.
Chodźcie. Gdzie my idziemy w ogóle?
Jesteśmy przy kościele San Peter in Galicante, czyli w miejscu, gdzie był kiedyś pałac Kajfasza. Gdzie Piotr wyparł się Jezusa Chrystusa. Czy pamiętamy teksty ewangeliczne? Pamiętacie Państwo taką scenę, kiedy Jezus mówi do uczniów: dzisiaj się mnie wyprzecie. A oni wszyscy jeden przez drugiego: nie, skąd? Nigdy cię nie opuścimy. A Piotr wstaje i mówi: Panie, choćby wszyscy cię opuścili, ja ciebie nie opuszczę. I słyszy słowa Jezusa: dzisiaj, zanim kur drugi raz zapieje, 3 razy się mnie wyprzesz. I to jest Kościół, który przypomina, jak to się wydarzyło. Wsłuchajmy się, jeżeli to jest możliwe, przez chwilę w słowa Ewangelii według świętego Marka. Zaprowadzili Jezusa do najwyższego kapłana, gdzie zebrali się wszyscy arcykapłani, starsi i uczeni w piśmie. Piotr zaś szedł za nim z daleka, aż do wnętrza pałacu najwyższego kapłana. Tam usiadł między służbą i grzał się przy ogniu. Tymczasem najwyżsi kapłani i cała wysoka rada szukali świadectwa przeciw Jezusowi, by go móc zgładzić, lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko niemu, ale zeznania nie były zgodne. A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciwko niemu w tych słowach: myśmy go słyszeli, jak mówił: ja zburzę ten przybytek ludzką ręką wystawiony, a w ciągu 3 dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony. Lecz i w tym ich zeznanie nie było zgodne. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: nic nie odpowiadasz na to, co ci zeznają przeciwko tobie? Lecz on milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał go ponownie i rzekł do niego: czy ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego? Jezus odpowiedział: ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmocnego i przychodzącego na obłokach niebieskich. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swe suknie i rzekł: na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo, jak się wam zdaje? Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. I niektórzy zaczęli pluć na niego, zakrywali mu twarz i bijąc pięściami mówili: prorokuj. Także słudzy bili go po twarzy. Proszę Państwa, bardzo ważna rzecz. Sąd, który się odbywał u Kajfasza, to jest sąd w cudzysłowiu. Przyprowadzono Jezusa, ale przyprowadzono go dlatego, bo on wcześniej dokonywał tak wielkie rzeczy, szczególnie jak chodzi o wskrzeszenie Łazarza, że chciano się go pozbyć przed rozpoczęciem świąt, bo obawiali się uczeni w piśmie, że podburzy społeczeństwo i dojdzie do rozruchów. A lepiej, żeby jeden zginął, aniżeli cały naród cierpiał. I proszę Państwa, sędziowie zebrali się tutaj
nie żeby osądzić, ale żeby skazać. Dlatego mówię, że sąd w cudzysłowie. Na pewno pamiętacie Państwo nazwisko Wyszyński. Prokurator Związku Sowieckiego Andrzej Wyszyński lubił mówić: dajcie mi człowieka, paragraf się znajdzie. I przywołuję te słowa tutaj po to, żebyście sobie wyobrażali, co myśleli uczeni w piśmie. Paragrafu szukali, człowieka już mieli. I oskarżali go, ale nie byli przygotowani do tego, bo zgodnie z prawem i postępowaniem sądów, trybunałów żydowskich musiało być trzech świadków, którzy powtórzyli dokładnie to samo. Ale świadkowie, jak słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, stale nie byli zgodni. Stale się różniły w czymś ich słowa. Więc każde zeznanie było do podważenia. Czekali na jego słowa, a on się nie odzywał. I w końcu pytają się go, czy ty jesteś Synem Bożym? A Jezus odpowiada pod przysięgą, pamiętajcie, w sądzie, oficjalnie, tak jestem. I proszę Państwa, dla tych Żydów tutaj to świadczy, że zrobił wreszcie Jezus coś, na co czekali. Powiedział bluźnierstwo, ponieważ pamiętajcie, najokrutniejsza śmierć, jaka była w prawie żydowskim, to śmierć krzyżowa. Śmierć krzyżowa, której się umiera do tygodnia. Wiecie, na czym polega śmierć krzyżowa? Człowiek rozkrzyżowany, przywiązany do takiego drzewa i stojący pionowo, stoi spokojnie, nic go teoretycznie nie boli, ale powoli zaczyna się dusić, nie może w pełni wypuścić powietrza, traci przytomność, bo nogi omdlewają. I wtedy zaczynają się płuca wypełniać krwią z pękających pęcherzyków i płynem ustrojowym. Cuci się znowu jakiś czas i co chwilę, i tych omdleń jest coraz więcej i ból przy oddychaniu jest coraz potężniejszy, aż w końcu nie ma siły podnieść głowy i umiera. Umiera zdrowy człowiek do tygodnia. Ale dla Żydów śmierć na krzyżu była jeszcze jedno znaczenie. To była śmierć hańbiąca. Zgodnie z kodeksem ówczesnego prawa można było na tą śmierć skazać tylko za bluźnierstwo. I dlatego, jak słyszeliście, czekali na to, żeby udowodnić bluźnierstwo Jezusowi. W Rzymie za bluźnierstwo nie skazywano. W Rzymie na krzyż skazywano za brutalne morderstwo lub za bunt przeciw władzy. I pamiętacie, jak potem oskarżali przed Piłatem Jezusa? Nie o bluźnierstwie mówili, tylko on wystąpił przeciwko cesarzowi, nazwał się królem. Żeby Piłat skazał na tą samą karę według prawa rzymskiego, na jaką skazali go wcześniej oni. I proszę Państwa, musimy to sobie wyobrazić, to skazanie na śmierć. Jezus przyjmuje wyrok, nie boi się go, bo on przyjmuje ten wyrok dobrowolnie. Co jest na pewno zaskoczeniem dla Kajfasza, dla wszystkich uczonych w piśmie. Jak patrzymy na ten kościół, który wybudowali tutaj ojcowie asumpcjoniści, to jest zgromadzenie francuskie, które w Polsce nie działa, nie funkcjonuje, to zwróćcie uwagę, ten w okresie międzywojennym postawiony kościół pokazuje wręcz triumf krzyża, a nie przerażenie krzyżem. Jeżeli zobaczycie na krzyż na górze, to w środku krzyża jest Chrystus na tronie. Także to jest ten triumf krzyża. To, co my chrześcijanie, jak traktujemy krzyż, a nie jak wówczas. Tu mamy piękne mozaiki, jak w pałacu, bo to przecież miały teren wykopalisk dawnego jednego z pałaców, który utożsamiono z pałacem Kajfasza. Widzicie sąd nad Jezusem. Tutaj macie na mozaikach sąd Piłata, ostatnia wieczerza. Święty Jan, który zaczyna pisać swoją Ewangelię. To dzisiaj w czwartek, szczególnie Ewangelia świętego Jana jest ważna, Wielki Czwartek. Popatrzcie, skąd wiemy, że święty Jan? Bo zaczyna od słów. In principio erat verbum. Na początku było słowo, a słowo było u Boga. To jest początek Ewangelii według świętego Jana. No i w końcu ta kobieta z tyłu, Historycy sztuki kłócą się, czy to ma być Maryja, która trzyma w jednej ręce palmę męczeństwa, a w drugiej ręce wieniec chwały i narzędzia męki pańskiej na kolanach, czy może ma być to, jak mówiono kiedyś, personifikacja Francji, kiedyś najwierniejszej córki Kościoła, która miała i chwałę, i męczeństwo, jeżeli chodzi o Kościół, a przechowuje we Francji koronę cierniową. Wiemy o tym, że relikwie korony cierniowej przechowywane są w Paryżu. Kiedyś były przechowywane w Saint-Chapelle, w specjalnie wybudowanym przez Ludwika IX kościele na wyspie, w centrum Paryża, a dzisiaj w skarbcu katedry Notre-Dame. Także, proszę Państwa, pomyślmy o tym. Tu był pałac, tu uczeni w piśmie skazali Jezusa, a Piotr? Piotr był wtedy przy ognisku. Zejdźmy na poziom niższy do ogniska. I znowu przez chwilę wsłuchajmy się w słowa Ewangelii, tym razem według świętego Łukasza. Schwycili go więc, uprowadzili i zaprowadzili do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł z daleka. Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli wokoło, Piotr usiadł także między nimi, a jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła, i ten był razem z nim. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc, kobieto, nie znam go. Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł, i ty jesteś jednym z nich. Piotr odrzekł, człowieku, nie jestem. Po upływie prawie godziny, jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić, a pewno i ten był razem z nim, jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś rzekł, człowieku, nie rozumiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał. A Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział, dziś, zanim kogut zapieje, 3 razy się mnie zaprzesz. I wyszedłszy na dwór, gorzko zapłakał. Pomyślcie Państwo, jak to jest. Piotr, najbliższy, najważniejszy z uczniów, ten, którego szanowali najbardziej, ten, który miał być jak skała, 3 razy wypiera się Chrystus. Ale z drugiej strony, pomyślmy, że to równocześnie był ten najodważniejszy. Wszyscy inni uciekli w Getseman. Wszyscy inni zostawili Jezusa, gdy go pojmano. Piotr jeden szedł za nim. Szedł i dotarł aż tutaj, do pałacu Kajfasza i czekał. I myślał, zapewne co się stanie. Może uda mi się jakoś mistrzowi pomóc. A może jakoś pomogę mu uciec, albo no nie wiadomo co, chciał być blisko. Ale gdy widział, na co się zanosi, na śmierć krzyżową, to nie potrafił przeskoczyć tego w swojej mentalności i powiedzieć, idę na śmierć razem z mistrzem. Przestraszył się. I zawsze jak tu jestem, to zastanawiam się, jak często ja sam wypieram się Państwa, gdy Jezusa skazano, gdy tutaj na tym miejscu Piotr na niego popatrzył i poszedł, to co później z nim zrobiono? Zgodnie z tradycją spuszczono go do cysterny. Wiecie Państwo, w starożytnej Judei wszędzie były cysterny na wodę. Nawet w Starym Testamencie jest opisane, że te cysterny muszą być zawsze zasklepione. Co się stanie, jeżeli komuś sąsiadowi by wpadło zwierzę, gdybym ja nie zasklepił swojej cysterny, jak należy zadośćuczynić, bo to był problem, magazynowanie wody. Ale proszę Państwa, do cysterny spływała woda z piaskiem, woda z pyłem, z kurzem i na dole robił się muł. Dlatego taką cysternę mniej więcej co 10 lat powinno się osuszyć, a potem wybrać ten muł, oczyścić i dopiero później znowu napełnić wodą, czyli poczekać na deszcz. Tradycja mówi, że do takiej właśnie oczyszczonej cysterny spuszczono Jezusa. Przecież u Kajfasza nie było więzienia. Kto w swoim pałacu ma więzienie? A z drugiej strony nie można go było w nocy skazańca zaprowadzić do Piłata. Żydzi znakomicie wiedzieli, jaki jest regulamin armii rzymskiej. W regulaminie armii rzymskiej każdy, kto między zachodem a wschodem słońca, czyli w czasie nocy, otworzyłby bramę obozu lub twierdzy, choćby cesarz przybył, to ten, kto otwierał bramę, miał być skazany na ścięcie głowy. O co chodziło? W nocy nigdy nie było widać, kto naprawdę przychodzi. Mógł się przedstawić wróg, że jest kim innym. Jakby tak otwierano bramę, to można by wiele twierdz w nocy zdobyć. A więc taki regulamin, bardzo surowy. Ale w związku z tym trzeba było poczekać do rana, żeby dopiero rano zaprowadzić Jezusa do Piłata, żeby ten potwierdził wyrok. No bo znowu, proszę Państwa, niby tu była autonomia wtedy. I jakby Piłata nie było w Jerozolimie, to nie byłby potrzebny do wyroku śmierci. Ale jak był, to musiał potwierdzić taki wyrok. A Piłat zawsze, jako prokurator Judei, czyli zarządca tego terenu z ramienia Rzymu, na wszystkie tak zwane święta pielgrzymkowe, czyli na przykład święto Paschy, gdzie kilkaset tysięcy ludzi przychodziło do Jerozolimy, przyjeżdżał. Dlaczego Piłat przyjeżdżał? Nie dlatego, że chciał Paskę świętować, tylko że w razie jakichkolwiek niepokojów musiała być ręka decyzji na miejscu. Przecież nie było telefonów komórkowych, nie było internetu, żeby mógł z daleka wydawać rozkaz. A w związku z tym musiał być tutaj na miejscu. Proszę Państwa, ja mam taką tutaj propozycję, żeby w tym miejscu, gdzie nad swoimi grzechami zapłakał Piotr, nad swoim zachowaniem zapłakał Piotr, żebyśmy tu jeszcze raz poprosili Boga o wybaczenie za nasze grzechy i może odmówili tu wspólnie spowiedź powszechną. To, co nam przy świętej. Zgoda?
Bogu Wszechmogący i Wam, bracia i siostry, że bardzo skrzyżowałem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przebłagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.